Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maria, widzów telewizji Trwam. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Odpowiedzialność za Polskę to temat, który dziś podejmujemy. Jesteśmy w debacie przygotowujących nas do wyborów parlamentarnych. Wybory parlamentarne 25 października. Dziś gościmy posłów Prawa i Sprawiedliwości, a są nimi poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Mniejszości Narodowych.
Szczęść Boże.
Jest poseł Wojciech Zubowski, członek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa i członek Sejmowej Komisji Gospodarki.
Szczęść Boże.
Poseł Kazimierz Gołojuch, członek Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.
Szczęść Boże.
I poseł Maciej Małecki, członek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa i członek Sejmowej Komisji Energetyki i Surowców Energetycznych.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pełna gama.
Pełna gala.
Gama.
Gama, gama też.
Przekrój Sejmu.
Tak, tak. I też możemy spojrzeć, że przekrój tematyczny od spraw zagranicznych, Skarbu Państwa, Gospodarki, Energetyki, no i też Unii Europejskiej. Dziś zaprosiliśmy Państwa, by odpowiedzieć na pytanie naszym słuchaczom, naszym telewidzom przed wyborami, kto ponosi odpowiedzialność za Polskę, i prosimy o takie zwięzłe, pięciominutowe odpowiedzi. Pani poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
No, tutaj nie ulega wątpliwości, że my akurat czujemy się odpowiedzialni za Polskę i uczestniczymy w tak poważnych dyskusjach, ale też jest pełne spektrum dziedzin, które również składają się na tą dbałość o Polską Rzeczpospolitą, o naród, o to, co wiąże się z silną Rzeczpospolitą. Ja dzisiaj chciałabym poruszyć jeden z wątków, aczkolwiek bardzo aktualny, dlatego że my możemy mówić o szeroko pojętej polityce zagranicznej, ale jednak bardzo aktualna teraz jest sprawa Polaków na wschodzie i w kontekście nielegalnych imigrantów czy uchodźców, o których jest bardzo dużo w tej chwili dyskusji. Ja uważam, że zajmując się tą tematyką i wcześniej pracując w Senacie, zajmując się właśnie Polonią, współpracując z Polonią, że nasze główne jakby zobowiązania są wobec przede wszystkim Polaków, którzy mieszkają na wschodzie, zwłaszcza tych, którzy nie ze swojej woli zostali poza granicami obecnej Rzeczpospolitej. To jest obowiązek wobec Polaków mieszkających na Ukrainie, to jest obowiązek wobec Polaków mieszkających w Kazachstanie. My o tym mówimy bardzo długo. Były różnego rodzaju projekty obywatelskie, które niestety przez 8 lat Platforma Obywatelska nie była w stanie ich zrealizować albo wyjść naprzeciw naszym obywatelom. A przecież wiemy, że po dwóch kadencjach taki projekt obywatelski traci ważność. W związku z tym mam dużą pretensję i żal, że tej najważniejszej rzeczy, tego gestu i obowiązku takiego moralnego Rzeczpospolitej nie wykonaliśmy. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że Polacy z Mariupola sami błagali poprzez konferencje prasowe, poprzez przyjazdy do Sejmu, że chcą wrócić do Polski za cenę sprzątania, robienia czegokolwiek, byle być w swojej ojczyźnie. Dopiero ten gest wykonała właściwie stojąc pod ścianą pani Kopacz, łaskawie przyjmując, mówiąc, że przyjedzie 80 osób. To jest niecało, to jest autokar. A przez 15 lat ostatnich sprowadziliśmy niespełna 5 tysięcy Polaków, a na dzień dobry i takie klaśnięcie czy pstryknięcie pani Kopacz mówi o 7 tysiącach imigrantów, a w tej chwili mówi się o 100 tysiącach. Pamiętajmy, że to nie jest rodzina 2 plus 1, ale korzystając właśnie z praw obowiązujących w Unii Europejskiej, to jest bardzo duża rzesza ludzi, a poza tym to nie są uchodźcy, to są nielegalni imigranci z obozów w Turcji. To są silni, pełni życia i wigoru 30-latki, którzy za chwilę będą chcieli, niektórzy oczywiście opuścić Polskę, ale niektórzy będą starali się o zasiłki i chcieli sprowadzić całe rodziny. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że my powinniśmy mieć środki i miejsce i zagwarantować pracę i opiekę właśnie Polakom, którzy są na wschodzie. Właśnie dlatego, że my w dyskursie Unii Europejskiej nie chcemy, żeby za Polskę decydowano, bo my musimy dbać o Polskę. Nie chcemy, żeby proces decyzyjny był poza naszym krajem, jeżeli jesteśmy we wspólnocie europejskiej, bo to dotyczy naszej polskości i dbałości właśnie o Polskę, w odpowiedzialności za Polskę. Naszym rodakom należy się opieka i wikt i opierunek w Rzeczpospolitej. A my mamy w tej chwili taką sytuację, że obecnie rząd nie dość, że poprzez samorządy borykamy się z trudnościami dla osób, które miałyby przyjechać, tak, ze wschodu, bo nie ma mieszkań, bo samorządy nie mają funduszy, bo jest zasada dobrowolności. Pieniądze, które rząd de facto przyznał, nie zostały wykorzystane właśnie z tego powodu, że jest zasada dobrowolności, a borykamy się z problemami, trudnościami, a na dzień dobry mamy, że tak powiem, znajdować lokale. Nie dla Polaków, którzy stoją w kolejce, nie dla Polaków, których się eksmituje na bruk, widzimy to na co dzień. Nie dla Polaków, którzy mieszkają i żyją za 500 bądź 700 zł, tylko dla imigrantów często nielegalnych, którzy mają dostać, tak jak to pani Merkel mówi, zunifikowaną sumę, czyli 500 euro na osobę, na dziecko chyba 300 euro, czyli taka rodzina dostanie 500, 300, 300 i 500 euro, czyli te 2,5 tysiąca, a Polak czy mieszkaniec Polski, Rzeczpospolitej, czy nawet osoba, która ze wschodu miałaby do Polski przyjechać, 500 czy 700 zł, tak jak to jest dzisiaj. Więc to są absolutnie elementy, gdzie my przede wszystkim musimy się nastawić i zadbać o naszych rodaków, bo to też jest siła Polski, siła Rzeczpospolitej, to jest zobowiązanie moralne. To jest też element związany z przyjmowaniem czy to uchodźców, czy migrantów, bo pamiętajmy, że w Ukrainie jest regularna wojna. Przykro, że rząd polski nie chciał uznać i statusu uchodźcy dać Polakom, którzy jednak są z Krymu, mówiąc, że mogą w inny zakątek Ukrainy się udać. Więc dla mnie tą dbałością o Polskę jest również dbałość o tych wszystkich Polaków, których my od lat nie wychodzimy z inicjatywą, żeby właśnie ich do Polski sprowadzić, tak jak zrobiły to inne kraje wobec swoich obywateli. I to by jest ta siła, tak, godnie żyć w naszych granicach, i to też jest budowanie siły, ale też integracja i ta opieka i poczucie własnej wartości i takiego siły państwa polskiego, że jesteśmy razem i że to marzenie właściwie o Rzeczpospolitej, które dalej towarzyszy tym Polakom na wschodzie, a są przykładem polskości, patriotyzmu i wszelkich cnót, powinni być z nami.
Poseł Dorota Raciszewska-Mielewczyk, dziękuję. Odpowiedzialność za Polskę, którą ponosi poseł Wojciech Zubowski.
Proszę ojca, szanowni państwo, ja chciałbym zwrócić uwagę, że faktycznie, jeżeli mówimy o odpowiedzialności za Polskę, to możemy mówić tutaj o całym spektrum. Pani poseł Arciszewska zwróciła uwagę na te tematy dotyczące Polaków żyjących za granicami naszego kraju, ale możemy tutaj mówić o kwestiach dotyczących obronności, edukacji, służby zdrowia. No, chociażby taki przykład, kiedy to na wizytę do specjalisty, jak się okazuje, trzeba nieraz czekać dłużej niż trwa zrobienie studiów medycznych i specjalizacji. To jest przerażające, ale takie są fakty. Możemy mówić o kwestiach dotyczących również demografii, ale jesteśmy w szczególnym momencie. Jesteśmy w momencie, kiedy wkrótce mamy możliwość dokonania pewnych wyborów. I słuchając audycji w Radiu Maria, oglądając audycję w telewizji Trwam, często i też jako poseł biorący w nich udział, ale też jako widz czy słuchacz, spotkałem się z telefonami od widzów, od słuchaczy, którzy pytali, co można zrobić. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę słuchaczom, że to jest właśnie taki moment, kiedy nie tylko goście programów, nie tylko parlamentarzyści, ale również widzowie mogą wziąć odpowiedzialność za Polskę. To jest ten moment, kiedy państwo możecie działać i należy z tego skorzystać. Chciałbym, byście państwo, oczekując zmiany na lepsze, kiedy będziemy mówili jeszcze o tych innych tematach, widzieli, że w tym momencie możecie zaangażować się jeszcze w kampanię, poprzeć listy, poprzeć tych kandydatów, którzy, jak wiemy, popierają patriotyzm, popierają wartości chrześcijańskie. Wesprzyjcie nas, wesprzyjcie też nasze działania. Po to, byśmy mogli po prostu spotkać się za kilka tygodni i rozmawiać już.
Panie pośle, rozumiem, że za Polskę odpowiedzialność ponoszą również wyborcy i ponoszą media, które w taki, a nie inny sposób informują społeczeństwo o programach, o kandydatach, proszę, o ich szczerych intencjach. Natomiast w tej odpowiedzialności za Polskę, jaką rolę pełnią spółki Skarbu Państwa?
Proszę ojca, odpowiedzialność jest olbrzymia. Jeżeli popatrzymy tylko na kwestie dotyczące takich spółek jak KGHM, jeżeli zwrócimy uwagę na przykład na terminal LNG w Świnoujściu, który wczoraj został rzekomo otwarty przez panią Ewę Kopacz, to jest odpowiedzialność za portfel każdego z nas. Bo i to też było poruszane przecież w telewizji trwam. Jeżeli zwrócimy uwagę na ceny gazu, to ile płaci przeciętny kuchenkowicz, to ile płacimy za artykuły podstawowe spożywcze, do których wyprodukowania również zużywany jest gaz, to w tym momencie budowa tego terminala LNG w Świnoujściu to jest coś, co miałoby szansę na to, żeby te ceny, które my ponosimy, te wydatki, które codziennie płacimy, były zdecydowanie niższe. Odpowiedzialność za Polskę to jest odpowiedzialność za budowę terminala LNG w Świnoujściu, to jest odpowiedzialność za sytuację KGHM-u, to jest odpowiedzialność również za sytuację takich spółek jak PZU czy PKO BP, spółek, które są kontrolowane przez Skarb Państwa, a jak słyszymy w tym momencie są plany dotyczące zbycia ich kolejnych akcji. I trudno w tym momencie nie oprzeć się wrażeniu, że no, rządząca koalicja stosuje troszeczkę taktykę spalonej ziemi, kiedy to, co powinno być dobrem nas wszystkich, dobrem narodowym, no, jest, czy ma być wyprzedawane na rzecz zaspokojenia bieżących działań rządu, a spowodowanych nieracjonalną polityką i niegospodarnością. I tutaj no, trzeba powiedzieć z całą mocą, że nie możemy powiedzieć, że ten rząd, który w tym momencie mamy jakąkolwiek odpowiedzialnością się wykazuje, no, nie działa w interesie nas, nie działa w interesie Polaków.
Ostatnie pytanie, jest pan również członkiem Sejmowej Komisji Gospodarki. Co zrobić, by gospodarka naszego państwa była sprzyjającą rozwojowi naszej ojczyzny i sprzyjała miejscom pracy dla Polaków w Polsce?
Proszę ojca, to od czego trzeba by zacząć, to rewizja obowiązujących przepisów, między innymi, bo takich działań może być zdecydowanie więcej. Bezkrytycznie przyjmujemy, czy zmuszamy się do tego, by przyjmować rozwiązania funkcjonujące w Unii Europejskiej, nie sprawdzając nawet momentami, czy faktycznie jest taka potrzeba. Podnoszone są podatki, kiedy sprawdzimy wpływy podatkowe, jakie mamy do budżetu Skarbu Państwa, ich podniesienie wcale nie powoduje, że te wpływy są większe, więc trzeba się zastanowić, czy nie wykonać działań tutaj no, wręcz odwrotnych. No, możemy przypomnieć, że przecież VAT, który miał być podniesiony na zaledwie rok czasu, nadal jest wyższy. Nadal każdy z nas w codziennych zakupach płaci z tego powodu wyższe rachunki. No, kiedy to się zmieni? Mogę powiedzieć, że po wyborach jest na to szansa.
Pan poseł Wojciech Zubowski, pan poseł Kazimierz Gołojuch, kto odpowiada za Polskę i co uczynić, aby ta odpowiedzialność była odpowiedzialnością przed narodem i dla dobra wspólnego?
Za Polskę odpowiadają nie tylko politycy, ale obywatele. I polityka, jak powiedział święty Jan Paweł II, to troska o dobro wspólne. I tej troski w Polsce ze strony rządzących obecnie nam brakuje. Ja zajmując się w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, między innymi rolnictwem, czytając dokumenty unijne, których jest bardzo dużo, nie spotkałem się w zapisach, w tychże dokumentach, żeby występowało słowo rodzina, mama, tata, ojciec, matka, bo troska o dobro wspólne to troska o rodzinę, to jak kolega Zubowski powiedział, troska o gospodarkę, troska o naukę, troska o szkolnictwo, ale tej troski o rodzinę jest u nas za mało. I również troska o rolnictwo powinna się przejawiać tym, że każde państwo członkowskie powinno samo stanowić o tym, co w tym rolnictwie powinno się dziać. Między innymi mam tutaj na myśli sprawę organizmów genetycznie modyfikowanych i z tego tygodnia sprawa aktualna. Komisja Europejska postanowiła, że kraje członkowskie nie będą mogły decydować o tym, czy na terytorium danego kraju można uprawiać i prowadzić dystrybucję roślin genetycznie modyfikowanych, nasion, tylko będzie to ustalone przez Komisję Europejską, przez Parlament. Oczywiście Parlament będzie nad tym głosował. My się na to nie zgadzamy, dlatego że Polska powinna być krajem wolnym od GMO i powinny być takie zapisy, które nie pozwalają na to, żeby można było uprawiać organizmy genetycznie modyfikowane. Ustawa, która została przyjęta przez Parlament, między innymi ustawa o nasiennictwie, w pewnym zakresie ustawa dobra, ale ma zapisy, które nie służą akurat tutaj polskiemu rolnictwu, gdyż tam w jednym z artykułów jest zapis mówiący o tym, że na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej umożliwia się dystrybucja i składowanie nasion genetycznie modyfikowanych. Wiemy, czym to grozi i jakie jest oddziaływanie GMO na organizm ludzki i na zwierzęta. Zresztą te badania, które zostały przeprowadzone między innymi przez naukowców polskich, europejskich, ale również profesorów ze Stanów Zjednoczonych, zresztą taka konferencja odbyła się w Senacie, jednoznacznie wskazują negatywne oddziaływanie organizmów genetycznie modyfikowanych na organizmy żywe. I tutaj między innymi badania, które zostały przeprowadzone na zwierzętach, na myszach, jednoznacznie pokazują, że w trzecim pokoleniu, w czwartym te zwierzęta chorowały, nie rozmnażały się, po prostu wcześniej padały. Także jest to jeden z elementów, na który zgodzić się nie możemy. Drugi to wyrównanie dopłat bezpośrednich. Otóż, szanowni państwo, polscy rolnicy nie mają jednakowych dopłat, tak jak pozostałe kraje Unii Europejskiej i z tym też zgodzić się nie możemy. Zresztą o tym wielokrotnie było mówione i w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, i w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kolejna sprawa to są sprawy bieżące naszych rolników, te protesty, które były przeciwko wysprzedaży polskiej ziemi i chociażby z ostatnich dni, z ostatnich tygodni nieuprawnione aresztowania polskich rolników, między innymi tutaj w Pyrzycach, gdzie z ciągnika potrafiono ściągnąć rolnika, traktorzystę i aresztować go, doprowadzić do aresztu na oczach również żony, dzieci. To są praktyki niedopuszczalne i tutaj ze strony państwa musi być większe poszanowanie dla mieszkańców, dla obywateli, a przede wszystkim słuchanie tychże mieszkańców. Ja z wielkim ubolewaniem muszę powiedzieć, że w parlamencie w tych ostatnich 8 latach widziałem, jak lekceważy się obywateli. Między innymi inicjatywy obywatelskie dotyczące wieku emerytalnego, lasów państwowych czy sześciolatków, ponad 6 milionów podpisów zebranych zostało przysłowiowo wyrzuconych do kosza, bo w pierwszym czytaniu zostały one po prostu odrzucone, te projekty ustaw obywatelskich.
I tutaj... Panie pośle, w swojej wypowiedzi odnośnie odpowiedzialności za Polskę dotknął pan rolnictwa. Takie krótkie pytanie. Kto ponosi odpowiedzialność za kryzys w polskim rolnictwie w relacji z Rosją? Czy embargo, czy nieudolność polskiego rządu i Ministerstwa Rolnictwa?
Tutaj jeśli chodzi o embargo, które zostało nałożone przez Rosjan na produkty polskie, ono dotyczy nie tylko naszych produktów, ale również z niektórych krajów Unii Europejskiej. Ale dodam, że ta polityka prowadzona przez rząd polski obecna nie służy do końca właśnie rozwojowi czy kontaktów, czy eksportu towarów między innymi na wschód. Tutaj dodam, że zaangażowanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministerstwa, rządu powinno być większe i polityka zagraniczna powinna być prowadzona lepiej niż dotychczas.
Poseł Kazimierz Gołojuch i ostatni z naszych gości w naszej debacie przedwyborczej, poseł Maciej Małecki. Kto ponosi odpowiedzialność za Polskę i jakie wymiary tej odpowiedzialności pan chciałby zauważyć w dzisiejszej rozmowie?
Ja bym przede wszystkim wyszedł od tego, że dzieje Polski, to ponad 1000 lat dziejów Polski, to jest taki łańcuch pokoleń. I dzisiaj nasze pokolenie odpowiada za to, jaka będzie Polska. Bo przejęliśmy Polskę od naszych przodków, od tych, którzy byli tu przed nami. I naszym obowiązkiem jest zostawić Polskę pokoleniom, które przyjdą po nas, Polskę lepszą, zasobniejszą i bezpieczniejszą. I dlatego od wszystkich osób, które odpowiadają za życie publiczne w Polsce, odpowiadają za decyzje kluczowe dla Polski, dla przyszłości, wymagamy tego, żeby patrzyły dalej niż kadencja parlamentu czy samorządu w mniejszych wspólnotach, żeby patrzyły szerzej niż najbliższy sondaż. I czasem, żeby miały odwagę podjąć decyzje trudne, które mogą stać w kolizji z takim doraźnym interesem politycznym, ale w perspektywie wielu lat i przyszłości Polski są korzystne. I do tego potrzeba świadomych elit. Czy tak jest dzisiaj? No, tu myślę, że każdy z nas, każdy z widzów ma pewne zdanie. I teraz dobro Polski, przyszłość Polski, to jest szereg wymiarów, w jakich żyjemy. Czas programu nie pozwoli na to, żebyśmy omówili wszystkie dziedziny życia, ale ja pozwolę tylko zasygnalizować niektóre. Demografia. Polska wymiera. Dane Głównego Urzędu Statystycznego są alarmujące. Rodzi się mniej Polaków niż umiera. Ostatni rok to jest 12 tysięcy więcej zgonów niż urodzeń. Następnie rozwój gospodarczy. Czyli odpowiedź na pytanie, czy w Polsce są dobre warunki, przyjazne warunki dla osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą, dawać pracę, płacić podatki i budować dobrobyt Polski.
Władza i rząd mówi, że tak. Ci, którzy próbują rozpocząć działalność gospodarczą, mówią, że nie.
Ojcze, tu, kiedy rozmawiamy w różnych częściach Polski, bo w Prawie i Sprawiedliwości jeździmy po Polsce, spotykamy się z Polakami, słuchamy Polaków. Czasem są to trudne rozmowy, bo w tych rozmowach nieraz brzmi żal, brzmi pretensja, ale to jest nasz obowiązek. My się na to nie skarżymy, po prostu tak jest. Ale słyszymy od Polaków o tym, że nie tylko podatki są problemem, raczej wysokość podatków. Problemem jest bardzo skomplikowane przepisy. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy startują z działalnością gospodarczą albo mają jakiś pomysł, boją się tego, że mogą prowadzić swoją firmę uczciwie, mogą starać się, mogą mieć pomysł, być konkurencyjnymi, ale o czymś zapomną. I wtedy przyjdzie Urząd Skarbowy, czy tak jak mówił pan poseł Kazimierz Gołojuch, policja ściągnie rolnika z traktora i zaprowadzi go gdzieś. Lub przyjdzie jeden urząd, drugi urząd, trzeci, inspekcja, kontrola i firma upadnie. I ktoś, kto zaryzykował, wziął kredyt, zainwestował swoje oszczędności, straci wszystko, co ma. I dlatego ludzie boją się w Polsce ryzykować, boją się w Polsce być przedsiębiorczymi, bo lepiej jest, bezpieczniej, żyć skromniej, biedniej na jakimkolwiek etacie, ale spokojniej. Następna sprawa. Bezpieczeństwo. W tym bezpieczeństwo energetyczne. Czy tu jesteśmy bezpieczni? Polityka historyczna. Bo to się mówi tak, historia, czy jest nam to potrzebne, czy nie jest. To jest nasza racja stanu. Mamy piękną historię. Mamy wspaniałych bohaterów. Mamy postacie, z których powinniśmy być dumni i jesteśmy dumni. Ale to jest nasza marka na świecie. Ja to porównuję do jakiegoś koncernu, do firm, które są prowadzone. W dobrych firmach, najlepszych na świecie, konkurencyjnych, bardzo dba się o tradycję, o historię, o stawianie na piedestał na przykład założyciela, rodzinę, która założyła daną firmę i szczycenie się tym, my jesteśmy lepsi, bo mamy, u nas byli tacy ludzie. Historia Polski jest niepowtarzalna. Polska ma wielu bohaterów i jeżeli to zostałoby wykorzystane, to proszę zwrócić uwagę, na arenie europejskiej, na przykład w Unii, komu trudniej jest odmówić wyrównania dopłat dla rolników? Komu trudniej jest odmówić rekompensat? Krajowi, który ma wspaniałą historię, bohaterów, zaznaczył się w historii Europy, bronił tej Europy wielokrotnie i tak naprawdę można powiedzieć, że Europa w takiej formie, jakiej jest, istnieje dzięki Polsce. Takiemu krajowi jest trudniej odmówić pewnych rzeczy. Natomiast jeżeli wmówi się opinii publicznej, elitom tego kraju, wy powinniście się wstydzić, bo współodpowiadacie za Holokaust, bo źle się zachowywaliście w czasie okupacji. Bzdura, ale kłamstwo powtórzone ileś razy staje się prawdą. I tu dochodzimy do tego, że muszą być świadome elity, które wezmą odpowiedzialność za Polskę. A chyba nie tylko ja mam wrażenie, że te elity, które dzisiaj rządzą Polską, są wychowane w takim poczuciu wstydu i pewnego kompleksu. Tak się nie da twardo walczyć o polskie interesy na arenie międzynarodowej i tak się nie da budować dobrobytu Polski
czasem twardo rozpychając się łokciami na forum Unii Europejskiej.
Panie pośle, jeżeli rozmawiamy o przedsiębiorcach, którzy oskarżają się, że ich interes, ich przedsiębiorstwo może być zwinięte w ciągu jednej chwili przez ich błąd, to musimy też dotknąć chociażby jednym zdaniem bezkarności urzędniczej, że urzędnik za swoje błędy w tym wymiarze nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Czy w tym względzie jakieś zmiany?
Od 4 lat, proszę ojca, weszła w życie, 4 lata temu, ustawa o odpowiedzialności urzędników. Ja nie znam przypadku, żeby jakiś urzędnik odpowiedział za swoje błędy. Nie znam, choć mamy taki przypadek związany z Fundacją Nasza Przyszłość. W całej Polsce rzekome pomyłki przy wpisywaniu KRS-u, kiedy ludzie chcieli odpisać 1% na Fundację Nasza Przyszłość. Pomyłka, system nie przyjmuje, ktoś się pomylił. Czy ktoś za to odpowiedział? Nie. Bankowy tytuł egzekucyjny. Tu przy okazji pozdrawiamy naszego kolegę z klubu parlamentarnego, posła Adama Abramowicza, który przez całą kadencję walczył o to, żeby zlikwidować przepis, który daje niewspółmierną dominację banków nad przedsiębiorcami. I do czego to doszliśmy? Kiedy już jakby Sejm przyjmuje tą ustawę o likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego, który, mówiąc skrótowo, w trybie ekspresowym pozwalał windykować przedsiębiorców. Co robią posłowie Platformy? Zróbmy prolongatę jeszcze o pół roku. Wydłużmy to jeszcze o rok. Przecież nic się nie stanie. Stanie się, bo każdego dnia, każdego miesiąca jakaś firma rodzinna może zostać, mówiąc tak najostrzej, zabita przez bankowy tytuł egzekucyjny i ludzie stracą środki do życia.
Za Polskę, poseł Maciej Małecki, poseł Kazimierz Gołojuch, poseł Wojciech Zubowski, poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. My zapraszamy Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych, do spostrzeżeń, do pytań skierowanych do naszych gości. Telefony Polska Północna 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12, telefony dla słuchaczy za granicę 48 56 657 00 13 lub 657 00 14, telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400, i również możliwość kontaktu z nami przez Skype'a i tutaj kontakt.tv trwam tą formą, tym adresem Skype'owym jest właśnie wymieniony przed chwileczką. Przypomnę, kontakt.tv trwam. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Przypomnę, kto jest odpowiedzialny za Polskę, w jakim wymiarze, o tym dziś rozmawiamy z naszymi gośćmi. Do rozmowy wracamy po przerwie muzycznej.
Zaszum nam Polsko, jak husarskie skrzydło, co strwożą wroga, a w nas ducha wzniosą. I niech w chorągwiach matka nasza czuwa nad zagonami ponad krwawą rosą. Zaszum nam Polsko nad Wilnem, nad Lwowem, ponad Wołyniem, gdzie wstają upiory. Zaszum nam Polsko na Skatynie, gdzie odprawiamy codziennie nieszpory. Gdzie biją dzwony i gdzie przozy drżą, gdy pamięć wraca jak spłoszona sarna i gdzie się ptaki Polską chorągwią nadziei, co dzikie pola omiata swym męstwem, byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami.
Odpowiedzialność za Polskę. Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. Prosimy bardzo. Halo?
Ja jestem.
No, witamy pana. Prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
No, już się przedstawiłem. Grzegorz z Niemiec.
Prosimy, panie Grzegorzu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Witam księdza, ojca prowadzącego oraz resztę rozmówców po kolei. Chodzi mi o taką rzecz, bo pilnie słucham tych rozmów niedokończonych i no nie mogłem się jakoś dodzwonić. Dzięki Bogu teraz mi się udało. Jest taka rzecz. Są trzy filary według Machiavellego w tej książce Il Principe. To jest filar ustawodawczy, wykonawczy i sądowniczy.
Panie Grzegorzu, słyszymy pana doskonale. Proszę nas słuchać w słuchawce telefonicznej, nie w odbiorniku.
No ja mam w internecie.
No to też odbiornik. Prosimy.
No więc jest taka sprawa, że... Zaraz, niech to pójdzie.
Panie Grzegorzu...
Tak, ja to słucham, bo ja siebie tam słucham.
Proszę, przez telefon.
Tak. No więc jest taka sprawa, że nie będę tutaj rozciągał na te trzy filary. Dwa filary można zawsze co 4 lata wymienić. Ale trzeci filar w Polsce jest tak przegnity moralnie, że chociażby się nie wiem, co działo, to i tak się ta platforma rządowa będzie chylić ku upadkowi. I teraz jest kwestia, co może, czy co planuje zwycięska w niedługim czasie partia PiS, żeby wygrała co najmoże amen, z tą całą bandą togi odzianą w immunitety owiniętą.
Panie Grzegorzu, by pan już nie powielał tych negatywnych epitetów, to gorąco panu podziękuję. Oczywiście pozdrawiam. Ustawodawcza, wykonawcza, pan Grzegorz pyta o władzę sądowniczą. Oczywiście niezależny organ naszego państwa. Czy jakiś komentarz?
Pan zaczął, mówił na ten temat między innymi pan prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym, że będzie bardzo mocno, obowiązkiem prezydenta jest bardzo mocno zastanowić się, zanim podpisze nominacje sędziowskie, ale tu nie może uciekać od odpowiedzialności minister sprawiedliwości, bowiem takie wrażenie można odnieść, że wygodne decyzje, które czasem szokowały opinię publiczną, decyzje, które zapadały w salach sądowych, przechodziły gdzieś bez echa, natomiast minister sprawiedliwości nie brał za to odpowiedzialności. No, dość przypomnieć niebywały wyrok skazujący na bezwzględną karę więzienia szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego. Czyli sygnał, jaki poszedł z tej sali sądowej, sygnał do wszystkich przestępców w białych kołnierzykach, że proszę bardzo, policjant, który was rozliczał, szukał, ścigał korupcję, czyli tak naprawdę pracował na rzecz uczciwej konkurencji na polskim rynku, został skazany. Czyli jest jakieś przyzwolenie. I to jest odpowiedzialność ministra sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że należy przywrócić kontrolę też nad prokuraturą, bowiem pozornie dzisiaj mamy prokuraturę niezależną, ale tak naprawdę co roku przeżywaliśmy ten sam serial, kolejny odcinek, że premier Donald Tusk zastanawia się, czy przyjąć sprawozdanie prokuratora generalnego. W programie Prawa i Sprawiedliwości jest powrót prokuratora generalnego pod ministra sprawiedliwości, bowiem to rząd odpowiada tak naprawdę za to, jak działają organy ścigania. I dzisiaj mamy taką sytuację, że rząd oficjalnie nie odpowiada, ale nieoficjalnie prokurator generalny jest zdany na łaskę i niełaskę rządu. To jest długi proces. I pan Grzegorz ma rację, że łatwiej wymienić co 4 lata władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą, trudniej jest z władzą sądowniczą. Natomiast w Prawie i Sprawiedliwości nie będzie na pewno brakowało odwagi do podejmowania trudnych decyzji.
Chociaż są, panie pośle, takie głosy, które mówią, że w tych ostatnich 4 latach władza wykonawcza przejęła funkcję również władzy ustawodawczej i była jednym organizmem.
Pamiętamy telefon do sędziego w Gdańsku, który w zasadzie stawał na baczność do słuchawki, kiedy przedstawił się ktoś, dziennikarz, bardzo dobra prowokacja dziennikarska, przedstawił się jako przedstawiciel kancelarii premiera i prezes sądu bodajże wtedy, który praktycznie salutował do słuchawki i pytał, że rozprawa, terminy będą w takim czasie, w jaki będzie pasowało premierowi Donaldowi Tuskowi. Za czasów, w przypadku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość będzie odpowiadało za sądownictwo, nie będzie takich przypadków.
Ja tylko jeszcze chciałam dodać bardzo ważny element, dlatego że musimy pamiętać, że wymiar sprawiedliwości jest elementem państwa. I my chyba wszyscy, znaczy nie wszyscy, bo my pamiętamy, ale większość już rozmówców, przynajmniej w parlamencie, zapomina o tym elemencie, że wymiar sprawiedliwości jest nierozłącznym elementem funkcjonowania dobrze państwa. To nie jest państwo w państwie, a tak jest często określany w tej chwili sposób działania. Natomiast też jest problem, ponieważ wielu obserwatorów życia politycznego, właśnie wymiaru sprawiedliwości i nas polityków twierdzi, że wymiar sprawiedliwości w tej chwili pisze ustawy. Interpretuje, właściwie określa ramy prawne i to nie Sejm, tylko wymiar sprawiedliwości się tym zajmuje, tak? Czyli rozstrzyga wszystkie sprawy. Poza tym, wracając jeszcze tutaj, może nie tyle do wymiaru sprawiedliwości, co urzędników. No taka dowolność interpretacyjna urzędników, jak jest dzisiaj, to jest 30% chyba tej dowolności, ona też jest niebezpieczna. Więc jeżeli chodzi o sędziów, to my nie ukrywamy, że my przywiązujemy wagę do jakości. Nie może bowiem być tak, że my zakładamy zespoły na przykład żołnierzy wyklętych i wielu innych związanych z historią, a nie możemy doprosić się na przykład ekshumacji osób, które wydawały wyroki śmierci na osoby, których chcemy zidentyfikować dzisiaj jako spoczywające na łączce, rozstrzelane strzałem w tył głowy, bo większe przywileje mają ci, którzy z tych profity czerpali i jeszcze wydawali wyroki śmierci, prawda, na polskich patriotów. No, u nas te standardy są inne od ugrupowań lewicowych i obecnie koalicji rządzącej, jeżeli chodzi o zapatrywanie się na rolę wymiaru sprawiedliwości. Tutaj musi być stanie ewidentnie w obronie obywatela, a nie jakby pokazywanie wciąż ku przestrodze, jak to komornik się, prawda, zachowuje, a jaki jest wyrok sądu, który komornikowi pomaga, prawda, w takiej, a nie innej decyzji, a że na przykład policja łapie, no bo to też zależy od kształtu prawa, ale to interpretacja podlega, już jest rolą sądu. Łapie złodzieja czy handlarza narkotyków, jest wypuszczany, prawda? Osoby, które zabijają dzieci, całe rodziny pod wpływem alkoholu, bez prawa jazdy, któryś raz robiąc to, też są... Więc nam chodzi o standardy, o takie poczucie, że ten wymiar sprawiedliwości też jest w obronie obywatela. To doświadczenie życiowe, prawda, które też kieruje. My powinniśmy wiedzieć, że to państwo tak jest sprawiedliwe, ale ono jest, otacza nas opieką i te wyroki, mamy poczucie sprawiedliwości.
Mamy kolejny telefon. Tutaj jeszcze pozwolimy odpowiedzieć panu posłowi Gołojuchowi i panu posłowi Zubowskiemu. Wcześniej nasz słuchacz i telewidz. Prosimy, halo.
Szczęść Boże, Henryk z Podłowicza. Ja chciałbym tutaj się ustosunkować, może nie tyle ustosunkować, co mi się bardzo podobało, co powiedział ojciec, że odpowiedzialność za Polskę ponosimy wszyscy. I oczywiście społeczeństwo jest suwerenem tego narodu i to społeczeństwo powinno, słuchacze, którzy nas słuchają, nieraz tak głośno krytykują, powinni zauważyć, że oni tak samo są odpowiedzialni za państwo i oni powinni wiedzieć, kogo wybierają, a po drugie, jeżeli nawet już wybiorą kogoś wspaniałego, to też trzeba patrzeć, czy ci ludzie dobrze rządzą. a nie nieraz ja widzę, jak się załatwia sprawy w biurze, kiedy ludzie patrzą przez palce, że dany urzędnik źle załatwia kogoś. Kiedyś w urzędzie zwróciłem pani urzędniczce uwagę, że źle załatwiła starszą panią, to ludzie, którzy byli w urzędzie, popatrzyli na mnie jak na idiotę. Kiedy ta pani zaczęła mi piskować, to jeszcze jej surowali. Więc społeczeństwo tak samo ponosi odpowiedzialność i każde posunięcie tego polityka powinno być przez społeczeństwo obserwowane i rozliczane, jak to jest realizowane. Ja chciałbym, jeżeli chodzi o posłów PiS-u, co mi się nie podoba w waszej polityce, w tym co wy głosicie, to jest polityka wschodnia. Jeśli chodzi o Rosję i Ukrainę, to są nasi sąsiedzi. I my tu musimy ostrożnie w tych sprawach się poruszać, dlatego że tak. Historia nasza z Ukrainą i z Rosją była taka, że kiedyś my żeśmy tam mieszali im troszkę, a ostatnimi czasy, kiedy to był Związek Radziecki, kiedy była komuna, to nam dużo nas kosztowało istnień ludzkich. Natomiast Ukraińcy też nie byli nam przyjaźni. Jeśli chodzi o ostatnią wojnę światową, wiemy, jak bandy ukraińskie w armii niemieckiej.
Rozumiemy to pytanie i tę kwestię, którą należałoby jeszcze też rozszerzyć o naszych zachodnich sąsiadów, którzy 1 września 1939 roku po prostu napadli na nas, a wcześniej byliśmy pod ich zaborem, zarówno tutaj niemieckim, austriackim i rosyjskim, więc ten układ sąsiedzki na przestrzeni dziejów, zależy od którego momentu rozpoczniemy, zawsze był historią wzajemnej rywalizacji i do krzyżaków. No to wtedy ze wschodnim sąsiadem, czyli z Litwą, mielibyśmy po drodze. Natomiast o tym, że to obywatele ponoszą odpowiedzialność, to w dużej mierze też mówili nasi goście. Natomiast co się tyczy odpowiedzialności nas, obywateli, wybieramy, ale odpowiedzialność też wymaga się rozliczania. I tutaj często, drodzy Państwo i nasi goście w studiu, słyszymy różne przykłady z życia, gdzie ktoś nam nadepnął na odcisk, czy to urzędnik, czy to policjant, czy to prokurator, czy sędzia, czy nauczyciel. I wtedy zaczynamy jakby przerzucać odpowiedzialność na wszystkich, że wszyscy tacy są. Dlatego tutaj w ostatniej wypowiedzi pani poseł Doroty Arciszewskiej-Milewczyk słyszeliśmy o standardach i o tych standardach należałoby rozmawiać, co zrobić, by prawo działało w taki sposób, by nie dochodziło do nadużyć tych, którzy pełnią funkcje o charakterze publicznym.
Czy rozstrzygają nawet te spory?
Czy nawet rozstrzygają. Powiedzmy głos taki z poprzedniej jeszcze można powiedzieć części, poseł Kazimierz Gołojuch i poseł Wojciech Zubowski.
Żeby państwo polskie dobrze działało, musi być dobre prawo i te trzy filary, o których wspomniał pan Grzegorz tutaj w tym telefonie, muszą działać prawidłowo, muszą działać dobrze. Widzimy choćby z tego przykładu, który wcześniej przytoczyłem w tej pierwszej mojej wypowiedzi odnośnie tego, co się stało z rolnikami, że tutaj zadziałano gwałtownie, pozbawiając ich wolności, zarzucając, że w tym konkretnym przypadku w Pyrzowicach były ustawione przetargi, ustawione przetargi, ale w rozmowie z tymi rolnikami nie dano mi szans, na przykład, żeby się mogli wytłumaczyć, żeby to można było sprawdzić, tylko od razu do aresztu, skucie, rzucenie na ziemię i tak dalej. Zresztą o tym bardzo dobrze w swojej wypowiedzi mówił pan europoseł Wojciechowski.
Panie pośle, pan przytacza tę sprawę, można powiedzieć, po raz wtóry w czasie naszych rozmów, ale to aresztowanie rolników tyczyło się sprawy, która miała miejsce kilka miesięcy wcześniej, o ile dobrze pamiętam,
tak.
Czyli tutaj sposób działania i tempo działania jest zdumiewająco żółwiowe, prawda?
I moment. Czy szybkość i praktycznie ci rolnicy
brak szybkości, żebyśmy
nabyli ziemię, polscy rolnicy, od Agencji Nieruchomości Rolnych za cenę, która była ceną podaną, wycenioną przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Także oni tutaj nie dopuścili się jakiegoś przestępstwa. I dodam jeszcze, że ci rolnicy wcześniej protestowali, chcieli, żeby polska ziemia była w polskich rękach. Oni o to walczyli.
Jeżeli kupię, mieli problemy z zakupem.
I mieli też problemy z
zakupem. Jeżeli korzystnie kupię mleko, to też mogę być aresztowany? Albo samochód?
Półtora tygodnia przed wyborami może to
możliwe.
I jeszcze tutaj do tego ostatniego pytania, które pan Henryk postawił, czyli to, o czym mówimy, odpowiedzialność za Polskę. Ja uważam, żeby być odpowiedzialnym, żeby był odpowiedzialny polityk, mieszkaniec Polski, musi mieć jakieś wzorce i musi mieć jakąś taką do działania drogę. Czyli tą drogą, którą wskazał nam święty Jan Paweł II, powiedział wprost, to jest dekalog, nie?
Trzeba mieć kręgosłup.
I jeszcze jedną rzecz chcę przytoczyć. Kiedy było przekazanie prezydencji przez Węgrów w Polsce, akurat miałem możliwość rozmawiać z premierem Orbanem i spytałem go, panie premierze, skąd u pana tyle pomysłów, zapisanie w konstytucji, odniesienia do Boga, wzmocnienie roli rodziny i tak dalej, i tak dalej. A on tak chwycił mnie za ramię i mówi, panie pośle, to wszystko jest zapisane w nauczaniu i w encyklikach świętego Jana Pawła II. Także tutaj to nauczanie po prostu jest dla nas takim drogowskazem.
Wracając do telefonu pierwszego pana Grzegorza z Niemiec, proszę państwa, trzeba podkreślić jedno, że tematy dotyczące sądownictwa to jest jeden z tych tematów, które najczęściej się pojawiają na interwencjach poselskich, kiedy zgłaszają się do nas mieszkańcy z prośbą o pomoc, więc problem jest i trzeba z nim coś zrobić. Ja też zwrócę uwagę na kwestię dotyczącą chociażby interpretacji przepisów podatkowych. Nie może być tak i w prawie zwykłym, i w tym podatkowym, kiedy to jeden przepis jest przez różne sądy, przez różne organy, na różne sposoby interpretowany, a niestety z takimi sytuacjami do czynienia mamy. Jeżeli chodzi o telefon pana Henryka Złowicza, oczywiście obywatele powinni brać odpowiedzialność też za Polskę, powinni zwracać uwagę politykom, ale obywatele muszą mieć przeświadczenie, że ich głos jest słyszany, że on jest doceniany. Tymczasem, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją jak obecnie, tak, że zebrano setki tysięcy, miliony podpisów.
6,5 miliona.
Mówimy o sześciolatkach, mówimy o przywróceniu wieku emerytalnego, mówimy o zachowaniu pakietu większościowego akcji Lotosu. Przecież tych projektów obywatelskich w bieżącej kadencji Sejmu było około 20 różnych i się okaże, że to wszystko trafia do kosza, to jest wszystko mielone. To jak ci obywatele mają się w tym momencie czuć? Tak jakby byli tylko politykom w zasadzie potrzebni przed wyborami. Tak nie może być. Obywatele muszą być słyszani i głos musi być brany pod uwagę i wtedy też obywatele będą przeświadczenie mieli to, że mają coś do powiedzenia nie tylko przed końcem kadencji, ale zawsze będzie miało jak największe znaczenie.
Panowie posłowie, kolejny telefon, ale dla mnie to jest chichot jakiegoś cynizmu, by na 2 tygodnie przed wyborami podkreślać tak bardzo mocno odpowiedzialność, znaczącą, jakby akcentować ją w takim szerokim kręgu, odpowiedzialność obywateli. Zagłosowanie tak. Teraz rozliczamy, przepraszam, rządzących po 8 latach. Rozliczamy ten parlament, tych, którzy reprezentowali nas i nas nie reprezentowali. I ta odpowiedzialność polega na dobrych wyborach, a nie na ponoszeniu odpowiedzialności za kryzys, który jest. Kryzys demograficzny, kryzys gospodarczy, kryzys ekonomiczny, kryzys relacji międzynarodowych, kryzys bezpieczeństwa wewnętrznego, kryzys infrastrukturalny. Dobrze, że nasi piłkarze wygrali, bo byśmy mogli mówić o kryzysie sportowym.
Ale to jest pani jeszcze poseł. To, co ojciec powiedział, to nie tyle, że ci, którzy chodzą i uczestniczą. Problemem jest, znaczy nie to sam fakt zagłosowania, tylko uczestnictwa w ogóle, bo to jest bardzo niebezpieczny taki trend i to się widzi. Za komuny to tak ludzi się zastraszało, prawda, żeby nic im się nie chciało, żeby nie wychylali głowy z domu, tak, godzina policyjna, rozmowa kontrolowana, pamiętamy czasy. A w tej chwili pamiętamy też i szkoda, że nie wszyscy wyciągnęli z tego wnioski, jak Donald Tusk na billboardach mówił, nie uprawia polityki. ja nie uprawiam polityki, no to nie hoduje, nie wiem, uprawia ogórki albo coś innego, a nie wmawia Polakom, że nie uprawia polityki, uprawia politykę. Więc ja mam zawsze prośbę i apel do Polaków, żeby nie dali się nabrać na takie właśnie hasła, dlatego że my wszyscy jesteśmy właśnie współodpowiedzialni.
I my też,
my się musimy interesować, my musimy spotkać się z politykiem, bo my wychodzimy do ludzi, nie ma co się krygować. Owszem, nie każdy nas lubi, jeden pochwali, ktoś inny skrytykuje, ale trzeba się angażować. Natomiast w nas zabija się i próbuje się zniechęcić. Rząd właściwie, mam wrażenie, że się cieszy, że młodzi ludzie wyjechali, jest święty spokój, my tu sobie poradzimy. Nie, nie dajmy się omamić, nie dajmy się zwieść takim właśnie hasłom, tylko właśnie angażować się, to nie jest tak jak kiedyś, drodzy Państwo, nikt nam nic nie zrobi. My musimy reagować, angażować się, bo my owszem, my kandydujemy, prosimy ale bardzo. My bez Państwa nie sami rady, nie damy rady.
Że... Prosimy, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No ja tak słucham polskich polityków, ale moim zdaniem niepoważnie mówią, bo odpowiedzialność za Polskę, no kto bierze? No prezydent, posłowie, ambasadorzy, prawda? I samo to, które to robią jakieś referendum, czego Polacy chcą? A czego mogą chcieć Polacy? Chcą zarobków to samo, co w Unii Europejskiej, żeby jakoś równouprawnienie było, a nie pracować za 1500 czy 2000 polskich złotych.
Pan Tomasz z Holandii. Dziękujemy panie Tomaszu. Prosimy.
Szczerze mówiąc, to ja z kolei myślę, że nie chcę mówić niepoważne, ale ja nic niepoważnego tutaj z naszych wypowiedzi i ojca nie wywnioskowałam. To nieprawda, że odpowiedzialność za Polskę tylko biorą politycy. My wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, bo nie każdy jest politykiem, nie każdy jest w Sejmie, w Senacie czy w Radzie Ministrów, nie każdy jest prezydentem, ale są osoby, które uczą dzieci, leczą ludzi, są organizacje pozarządowe, są urzędnikami. No my wszyscy mamy rodziny, wychowujemy dzieci, my wszyscy za coś jesteśmy odpowiedzialni. Jak cię można zapytać, jaki jest twój sukces? No, w zależności kto, to każdy inaczej będzie się nad tym zastanawiał, na przykład tak, czy w ogóle odniósł, czy to jest sukces, czy to jest tak normalne, czy to jest szczęście. Natomiast no, nie ma tak, że wszyscy są równi, tak? W sensie takim, że to wszystkim dajmy po 5000, bo to też to, co pan mówi, to jest takie spojrzenie nierealne. W Holandii również nie jest tak, że wszyscy mają równo, ale jest rząd rzeczywiście i też obywatele, którzy, ciekawe jaka tam jest frekwencja na wyborach na przykład, to właśnie te wskaźniki zaangażowania, one są miarą tego po tej polityki i skutków dobrych bądź też nie, decyzji rządowych, ale na przykład w niektórych państwach, dlaczego obowiązkowy jest udział w wyborach? No to jest też jeden element państwa, odpowiedzialność. A jeżeli nie ma obowiązku uczestnictwa w wyborach, to my sami powinniśmy czuć, że niezależnie czy to wybory, czy to są na przykład jakieś wsparcie swojego miasta na forum gdzieś, czy swojej rodziny, no to jest też angażowanie się, więc ja powiadam, no to nie jest tak, że tutaj mamy 300-500 osób, oni są odpowiedzialni. Nie. Owszem, my kreujemy, my zaznaczamy, patrzymy ileś lat w przód, ale my musimy to robić razem, jako naród, państwo, w takim wymiarze właśnie. Powierzony. Wszyscy, prezydent każdy za coś.
I ministrowi, premier. Mm-hmm.
Ale tutaj dodam, żeby to ustawodawstwo można było kreować, to tak jak w polskim parlamencie trzeba mieć minimum 231 głosów. Jeżeli nie ma się tej większości, nie ma się bezpośredniego wpływu na kreowanie i polityki, i na ustawodawstwo. I ta grupa 231 minimum posłów, ona również wybiera rząd, wybiera marszałka, poszczególnych ministrów. I to jest ważne przed wyborami, które odbędą się 25 października, żeby społeczeństwo, żeby nasi obywatele też o tym pamiętali, dlatego że ta większość spowoduje, że można kreować politykę i wziąć sprawy polskie w dobre polskie ręce.
Natomiast tylko jedno słowo, drodzy koledzy, dodam, że pan skrytykował jakieś tam referendum. Referendum jest najwyższym etapem takiego zaangażowania społecznego i on z niego właśnie przecież wynika, chęć obywateli do czegoś, składanie projektów obywatelskich, to jest właśnie zaangażowanie i my rozpatrujemy coś, co wynika z tej inicjatywy.
Ale w pełni się zgadzam z tym, co pani poseł...
W frekwencji ostatniego referendum były prezydent Bronisław Komorowski.
Czy to pytania...
Obserwował podatoskopę.
Ale tu jednym zdaniem jeszcze, w pełni się zgadzam z tym, co pani Dorota, pani poseł powiedziała, jeśli chodzi o referendum.
Dlaczego tak,
widzimy,
dlaczego
co się dzieje
referendum w Polsce?
W Szwajcarii na przykład, że tam nawet budowa sali gimnastycznej
w
danym mieście jest poddawana pod referendum. Czy budować, czy nie, skąd wziąć pieniądze, mamy tyle, ale możemy podnieść podatki i na przykład pytamy o to obywateli. Także
i to
uważam,
nie poseł, że to obywatele decydują.
Tak, że tutaj ta instytucja referendum w Polsce troszkę została po
poseł
prostu usunięta w cieniu.
Nie, pan poseł był prezydent poseł, Komorowski, już poseł, nie są tam.
Nie, to ostatnie, no, tak.
Szukał...
Proszę państwa,
skompromitował.
Pan poruszył odpowiedzialność, no tak jakby... spróbując zamknąć odpowiedzialność do grona kilkuset osób, które odpowiadają za Polskę. Ale przyjmijmy nawet, tak, my się tej odpowiedzialności nie boimy. Tylko, że jest inna odpowiedzialność, bo inne narzędzia ma opozycja, inne narzędzia ma koalicja. Obserwując pracę Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji, ja jestem pełen uznania dla wszystkich moich kolegów i koleżanek za bardzo wnikliwy nadzór, kontrolę działań rządowych, za trudne pytania, za interpelacje dotyczące bardzo ważnych tematów, za odważne podnoszenie tych problemów, a kiedy trzeba, składanie wniosków do prokuratury, do Najwyższej Izby Kontroli, branie odpowiedzialności i czasem narażanie się za to na różnym gremium. Natomiast jeżeli spojrzymy na odpowiedzialność rządu, większości sejmowej, przykłady. Gazoport. Wczoraj pani premier otwiera nieczynny gazoport. Dalej będzie nieczynny. Trudno powiedzieć, czy za rok ruszy. Ale kiedy inicjatywę gazoportu przedstawia prezydent Lech Kaczyński, kiedy rząd Jarosława Kaczyńskiego uruchamia tą inwestycję w 2006 roku, mówimy o roku 2012. Przychodzi Platforma, najpierw się zastanawiali, kombinowali, nie da rady. 12 już przespali ten termin. Połowa 14 roku. Z posłem Zubowskim byliśmy na Komisji Skarbu Państwa, gdzie minister skarbu, pan Budzanowski, mówił do nas, dla 30 czerwca 2014 roku nie ma zmiłuj. Potem, koniec roku 14. W styczniu pani Kopacz wychodzi na konferencję, pytanie dziennikarzy. Kiedy gazoport? Buńczucznie w takim swoim stylu. Gazoport w lipcu. Gdzie jest ten gazoport? To nie jest taki sobie termin. Płacimy za gaz około $400 za metr sześcienny. Pan Waldemar Pawlak podpisał nam, załatwił nam chyba najdroższy gaz w Europie od Rosji. Taniej jest, jak ten gaz popłynie do Niemiec i go z Niemiec kupimy, niż jak weźmiemy z granicy z Białorusią. Ale na giełdzie w Japonii gaz możemy kupić i sprowadzić do Świnoujścia nie za $400, za 200. To jest konkurencyjność naszej gospodarki. To jest jedno. Druga rzecz. Odpowiedzialność w rządzie. My mówimy cały czas rząd Platformy Obywatelskiej, ale w tym rządzie jest drugi koalicjant, Polskie Stronnictwo Ludowe. I ja sobie nie przypominam interwencji posłów PSL-u, kiedy w jednej z galerii w Warszawie była niezwykle obrazoburcza wystawa, haniebna, za pieniądze podatników. Czy ktoś z państwa potrafi sobie przypomnieć wtedy, że szef PSL-u zażądał spotkania koalicyjnego, powiedział, że zerwie koalicję, bo my jesteśmy partią chrześcijańską, odwołujemy się do tradycji chrześcijańskich, nie życzymy sobie firmować naszą koniczyną takich działań. Nie było takiego działania. Gdyby trzech pociotków jakiegoś ministra zwolniono z ministerstwa, to zaraz byśmy słyszeli, że koalicja się chwieje. Polecam słuchaczom, którzy poruszają się w internecie na stronach sejmowych, można znaleźć interpelacje posłów PSL-u w tematach, na przykład domagające się zalegalizowania latającego kościoła potwora szpaghetti, zerwania konkordatu ze Stolicą Apostolską, problemu takiego, że żołnierze chodzą na pielgrzymki. Ci ludzie kiedyś ponoć byli u Palikota, ale PSL ich przygarnął. Gdzie jest odpowiedzialność? Pytajmy o to i to się przenosi na nasze codzienne życie, tak jak mówiłem o gazoporcie. I o to trzeba pytać posłów koalicji rządzącej i rozliczać.
Rozmawiamy o odpowiedzialności za Polskę. Dobrze, że wygraliśmy z Irlandią 2-1, że będziemy na Mistrzostwach Europy, ale o terminach pan poseł rozpoczął i do Mistrzostw Europy, które były w Polsce w 2012 roku, mieliśmy jeździć po autostradach
ekspresowych.
No nie wiem, czy na 2016 wruszymy z Polski tymi autostradami.
Ale ten rząd jest specjalistą od wielokrotnego otwierania inwestycji niezrealizowanych.
Ostatni telefon, prosimy bardzo. Halo? Halo?
Halo, dobry wieczór. Szczęść Boże. Witam ojca prowadzącego, gości w studio.
Prosimy. Kto do nas telefonuje i proszę poruszyć
kwestię. Bogusław z miejscowości Dobrut, to jest koło Radomia. A ja mam taką uwagę a propos tych kart głosujących. Bo słyszałem, że numer jeden to będzie PiS. Ale czy tylko będą ludzie z PiS-u na tej karcie, czy i inni będą? A dlaczego? Do czego zmierzam? Dobre by było na tych kartach, przy tych nazwiskach, żeby było do jakiego tego ugrupowania należy dany ten poseł. Czyli starsi ludzie, jak nie znają po nazwisku, po imieniu, to by patrzył chociaż czy to jest PiS, czy SLD, czy PO. O, taka moja jest taka uwaga.
Ludzie z SLD.
To już odpowiadamy, panie Bogusławie, bardzo precyzyjnie.
Ja bym wolała, panie Bogusławie, żeby pan jednak głosował na osoby i wiedział z imienia i z nazwiska, co dana osoba robi na pana terenie, jak się sprawuje, jak ten mandat, jeżeli już jest posłem czy urzędnikiem, jak się wywiązuje, bo sam szyld to jest właśnie bardzo zgubne. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli pan na naszej na przykład liście chciałby
numer jeden,
tak, znaleźć, to ja zawsze mówię, proszę odnosić się do konkretnych osób, które się zna, które się można zaobserwować, ich pracę, zadać pytanie, spotkać się, bo to jest wymierne, tak? Więc nie tyle szyld na PiS-ie jako koalicji, bo my mamy, przecież u nas są posłowie.
Ale to jest taka, można powiedzieć,
Prawa i Sprawiedliwości,
ogólna zasada,
tak? Ogólna zasada, mówimy o liście Prawa i Sprawiedliwości, więc...
Natomiast tak, drugie pytanie. Czy na listach Prawa i Sprawiedliwości można znaleźć kogoś z SLD?
Nie.
To jest lista Prawa i Sprawiedliwości, ale jak powiadam, naprawdę proszę robić to świadomie, bo jak powiadam, no zależy nam na tym, żeby to były osoby godne. A różnie to...
Natomiast panu Bogusławowi, jak również wszystkim zainteresowanym, chcemy powiedzieć, że na liście numer jeden Prawa i Sprawiedliwości znajdują się posłowie...
Zgłoszeni przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Nie wszyscy muszą być członkami Prawa i Sprawiedliwości, bowiem nie ma takiego obowiązku. Natomiast lista Prawa i Sprawiedliwości zawiera podwójną liczbę nazwisk względem wobec liczby mandatów do zdobycia w tym okręgu. I w okręgu radomskim, podobnie jak w całej Polsce, naprawdę mamy bardzo dobrych kandydatów. Ja zachęcam, żeby nie czekać do ostatniego dnia. Jest tyle ulotek, tyle materiałów. Warto się zapoznać, wybrać sobie osobę, która jest nam najbliższa, której zaufamy, nie tylko wybrać, ale namówić jeszcze do oddania głosu na tą osobę swoich sąsiadów, przyjaciół, rodziny.
I też chciałam dodać, bo często osoby mówią na przykład o liderach, tak? Czy może będziemy na nich głosować? Nie, mówię, w danym okręgu ten lider nie kandyduje na przykład, tak? Żeby jednak interesować się,
zostały nam ostatnie minuty, 5 minut naszego spotkania, naszej rozmowy. Mówili państwo na początku o podatkach, o tych, które wzrosły, zwłaszcza ten podatek...
21 danin podwyższono.
Tak, ale podatek VAT i był taki czas w ostatnich miesiącach, a mianowicie straszono nas, że z Unii Europejskiej, że jeżeli nie przyjmiemy imigrantów, nie będziemy partycypować w ich przyjęciu, to wówczas nie będziemy otrzymywać w takich ilości pieniędzy z Unii Europejskiej. A tutaj chciałbym dopytać o tę zależność podniesienia podatku VAT, który jednocześnie zwiększa naszą składkę do Unii Europejskiej. Czy takie zachowanie, czy takie głosy z Unii Europejskiej, jakim stanowiskiem Polski powinny się spotkać?
Proszę ojca, szanowni państwo, nie zapominajmy, że te pieniądze, które otrzymujemy z Unii Europejskiej, to są również pieniądze naszych Polaków, naszych podatników. I tak jak już wcześniej powiedziałem, do budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 wpłacimy około 48,5 miliarda euro z pieniędzy podatników. Jeszcze raz to powtórzę. I to są pieniądze, które są wkładane do wspólnego budżetu, a później dzielone na poszczególne państwa członkowskie, w tym na wspólną politykę rolną, która mniej więcej...
Czyli wzrost podatków w Polsce oznacza wzrost składki.
Tak,
i to jest też uzależnione od PKB. I szanowni państwo, każdy obywatel, każdy, kto pracuje, odprowadza podatek, wpłaca do wspólnego budżetu Unii Europejskiej. Te pieniądze oczywiście później wracają i tak samo jak ojciec powiedział, również jeżeli będą emigranci utrzymywani, również to są z pieniędzy polskich podatników.
W związku z tym takie straszenie polityków niemieckich jest skandaliczne, niedopuszczalne, karygodne i świadczy o tym, jaką pozycją
jak nas traktują
i że patrzą ze swojej silnej pozycji Niemiec. To jest absolutnie niedopuszczalne.
Czy przede wszystkim my jesteśmy 40-milionowym rynkiem. Unia Europejska nie robi nam łaski. Po 1989 roku Polska otworzyła swój rynek na zalew produktów europejskich. Padały nasze firmy, sprzedane zostały banki. Naprawdę Unia Europejska nie robi nam łaski. Zwracam uwagę tylko na jeden przykład. Rynek polski otworzyliśmy od razu na zalew produktów zachodnioeuropejskich. A kiedy te kraje otworzyły rynki pracy dla Polaków? To pokazuje, jaka jest nierównowaga
jeszcze
w naszych stosunkach.
Jeszcze jak wybierały. Dzisiaj informatyków,
pośle,
jutro inżynierów.
Gdzie pana znajdą wyborcy?
Kandyduję w okręgu płocko-ciechanowskim, czyli powiaty sochaczewski, żyrardowski, gostyniński, płocki, płoński, sierpecki, mławski, żuromiński, przasnyski, ciechanowski. Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców tych powiatów. Jestem czwarty na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu płocko-ciechanowskim.
Poseł Maciej Małecki, poseł Kazimierz Gołojuch.
Ja kandyduję z okręgu Rzeszowsko-Tarnobrzeskiego, okręg numer 23. Pozycja na liście to jest pozycja siódma, lista numer 1. Tutaj już była o tym mówiona, to jest Prawo i Sprawiedliwość. I powiaty, to jest powiat łańcucki, powiat leżański, powiat strzyżowski, powiat robczysko-sędziszowski, dębicki, kolbuszowski, mielecki, powiat tarnobrzeski, powiat niżański, Rzeszów i powiat rzeszowski.
Tyle pan powiatów i z pamięci pan poseł.
No nie będziemy pytać o
dziekanów. Pozdrawiam wszystkich swoich wyborców.
Gmin nie wymieniłeś.
Ale poseł Wojciech Zubowski.
Poseł z Dolnego Śląska, okręg numer 1, to jest okręg jeleniogórsko-legnicki. Tych powiatów chwilę będzie, bo to jest głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, złotoryjski, jaworski, bolesławiecki, kamiennogórski, zgorzelecki, lubański i lwówecki. Mam nadzieję, że wszystkie wymieniłem.
I poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Oczywiście lista Prawa i Sprawiedliwości, numer 3 na tejże liście. Okręg Gdyńsko-Słupski, więc Gdynia, Lęborg, Słupsk, Kościerzyna, Kartuzy, Chojnice, Bytów, Człuchów, Miastko, Czersk. Także bardzo dużo powiatów. I serdecznie dziękuję wszystkim, z którymi mogłam do tej pory współpracować i mam nadzieję, że dadzą mi Państwo również ten mandat zaufania. Będziemy mogli kontynuować pracę, którą podjęliśmy i zakończyć ją sukcesem.
Odpowiedzialność za Polskę. Podczas tej naszej tutaj rozmowy, debaty usłyszeliśmy, że nie można pójść do wyborów bez pamięci historycznej.
Właśnie, a moja pamięć szankuje, bo to jeszcze Pucki, Wejherowo.
Brakowało mi tych powiatów.
To jest takie tak blisko, więc zawsze tak.
A zatem stawiając krzyżyk, miejmy tę świadomość ciężaru historii, ciężaru odpowiedzialności za przeszłość, ale również za przyszłość. Dziękuję Państwu za rozmowę niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.